sprawie ewolucji jest na pewno spór. W tej chwili ten spór toczy się pomiędzy większością naukowców, którzy uznają teorię ewolucji za prawdziwą, oraz mniejszością, którą uznają tą teorię za nieprawdziwą.
Przypomnę, że Jan Paweł II uznał teorię ewolucji.
Nie, proszę panią, niech pani nie wprowadza ludzi w błąd, bo Jan Paweł II określił, że teoria ewolucji jest więcej niż hipotezą, czyli że jest teorią, no bo jeżeli coś jest więcej niż hipotezą, to jest teorią. Otóż, szanowni państwo, to oznacza, że dopóki nie będzie sytuacji, w której większość naukowców opowie się, przynajmniej tak było dotychczas w Polsce, że zawsze zdanie większości naukowców, jeżeli większość naukowców nie opowie się za określonym poglądem, to w szkołach będziemy nauczać tego poglądu, który wyznaje większość. Natomiast nie wolno odmawiać naukowcom prawa do tego, żeby...
Ale ja się pytam, czy wiceminister edukacji powinien mówić, że teoria ewolucji jest kłamstwem i należy ją wyrzucić? Ale o to się pytam.
Oczywiście, że tak powinien mówić, jeżeli tak uważa. Bo gdyby na przykład uważał coś takiego, a mówił zupełnie coś innego, to byłby faryzeuszem, kłamcą i obłudnikiem.
Jeżeli chodzi o to, żeby jeżeli wyrzucić panie... teorię ewolucji, no to tutaj chodzi, ja zgłaszam zdanie odrębne, bo ja mnie panu Orzechowskiemu
Orzechowski może
prawo.
Powiedzieć, że Adamickiewicz był idiotą, naprawdę.
Dobrze, ale pani redaktor, to są dwie różne rzeczy. Dlatego, że nie może oczywiście powiedzieć, że Mickiewicz był idiotą. Nie może.
Na szczęście sprowokowałam pan. Nie może tego powiedzieć. A ja myślałam, że każdy pogląd jest dopuszczalny.
Nie każdy. Nie? Otóż, pani redaktor, jeżeli są poglądy na temat ewolucji, to dlatego, że są różnego rodzaju wątpliwości. Ja bym chciał, żeby spór dotyczący ewolucji przeszedł z pewnego emocjonalnego stanu relacjonowania rzeczywistości na poważną debatę naukową.
Czy można z Gdańska?
Nie, bowiem, ale ja bym chciał dokończyć. Nie, pani
Michała, czy pan Michał
ja mogę dokończyć? Tak. Chciałbym zdanie w tej sprawie dokończyć. Otóż, jeżeli pojawiają się pewne kontrargumenty, czyli dowody na podważające pewne aspekty teorii ewolucji, to chciałbym, żeby zamiast robić olbrzymi hałas czy szum wokół tego, próbować zakrzyczeć na tej zasadzie, że większość ma inne zdanie, odnieść się merytorycznie do tych argumentów.
Minister
edukacji powiedział, że to jest kłamstwo i że trzeba wyrzucić to Michał Kamiński.
Ja uważam, że ja się nie wypowiadam na temat teorii ewolucji, bo uważam, że... Ale ja powiem tak, ja uważam, że teoria ewolucji powinna być nauczana...
Z teorią ewolucji.
Pani redaktor, ja uważam, że teoria ewolucji powinna być nauczana w szkołach. Dla mnie jest to oczywiste, ale ona w procesie edukacji powinna być również na poziomie informowania młodych ludzi konfrontowana z tym, że są na ten temat wątpliwości. I dla mnie to jest uczciwe stawianie sprawy. Tak jak w bardzo wielu innych sprawach.
Czyli minister ma rację, mówiąc, że należy wyrzucić?
Nie ma racji, mówiąc, że należy wyrzucić, jeśli tak mówi, bo ja tej wypowiedzi nie słyszę.
Tak powiedział. Powiedział, że to jest kłamstwo i trzeba wyrzucić.
Problemem oczywiście jest to, że zeszliśmy na dyskusję, która tak naprawdę nie powinna mieć miejsca, bo otóż dzisiaj w polskiej szkole, a wiem to z autopsji, jeżeli chodzi o moje dziecko w przedszkolu, jest już teraz taka dyskusja trochę niestety zero-jedynkowa, nawet pomiędzy dziećmi. Jedni mówią, jest Bóg, inni mówią, jest teoria ewolucji. To jest właśnie ta szkoda.
Ale Bóg stworzył świat zgodnie z teorią ewolucji, mówi arcybiskup Rzyciński.
Tylko, że do tej pory takiej dyskusji w Polsce nie było. Ja przynajmniej nie pamiętam. A w tej chwili, po takiej wypowiedzi ministra edukacji narodowej, którą ja uważam za niepotrzebną i właśnie szkodliwą, za chwilę będzie taka sytuacja zero-jedynkowa.
Że panie w szkole boją się powierzchni tablicę, no zdejmują tablicę, naprawdę.
Problem,
zdejmują tablicę,
bo
nie chcą mieć kłopotów, więc chyba to o czymś świadczy.
Proszę państwa, to jest bardzo zręczna rzecz.
Mi się wydaje, że kwestia polega na tym, że w moim w każdym razie przekonaniu, nie wiem, czy państwo się zgodzą, że nie jak mówi pan przewodniczący SLD, że to jest jakaś kłopotliwa, niesłuszna wypowiedź. Problem polega na tym, że to jest wypowiedź, która się charakteryzuje dramatyczną niewiedzą intelektualną, to znaczy...
Ale nie moją, panie pośle, bo tak pan mówi.
Nie, mówię o Orzechowskim, która się charakteryzuje tym, że to jest minister, który nie przeszedł kursu metodologii nauk na poziomie pierwszego roku studiów uniwersyteckich.
Jest po szkole.
Rzecz przecież leży w tym, że teoria naukowa może zostać uznana za nieprawdziwą wtedy, i to każde dziecko, każdy student wie, kiedy istnieje eksperyment, który wykazał przynajmniej jeden przypadek jej nieprawdziwości. Otóż jak wiadomo, w przypadku teorii ewolucji, ani w przypadku teorii kreacjonizmu, takiego eksperymentu do tej pory nie wymyślono. W związku z tym on może po prostu głupoty intelektualne.
Ja powiem, kto protestuje. Rada Wydziału Biologii, Wydział Nauk Biologicznych Polskiej Akademii Nauk, Komitet Biologii
Ewolucyjnej. Problemem nie jest problemem nie jest ideowy pogląd tego pana, tylko problemem jest jego głupota, a on jest
katolicy wykładowcy filozofów przyrody też protestują. Instytut paleobiologii protestuje, Komitet Genetyki protestuje, naprzeciwko panu Orzechowskiemu.
Ale przepraszam, ale czy... W szaleństwie jest metoda i to bardzo racjonalna politycznie, bo dzięki temu nawet w dzisiejszej audycji dyskutujemy zawzięcie o teorii ewolucji, a na przykład nie dyskutujemy o tym, czy będą tanie podręczniki, czy nie. I w tym sensie...
O, bardzo chętnie, gdybyście państwo zechcieli zapytać, to bardzo chętnie odpowiem.
To jest bardzo zręczne rozwiązanie, bo poszukiwanie takich zastępczych tematów do konfrontacji jest, myślę, że z dużą skutecznością robione w ostatnim czasie.
Ale wie pan, to akurat dotyczy dzieci i dotyczy, tak, dotyczy wie pani, kształcenia, wie pan,
ja
więc
ja doceniam
pytanie
też
jest takie, czy w tych taniech podręcznikach taki, będzie teoria ewolucji, czy tak, nie, możemy
ja doceniam
tak
też
zapytać.
Cały cynizm będą tego typu zagrań politycznych.
Tak, będą tańsze, jak nie będzie teorii ewolucji.
Ja wierzę w teorię ewolucji i wierzę, że pan minister edukacji narodowej ewolucyjnie wyciągnie wnioski z tego, co miało.
Mamy 100 dni premiera, ale nie wiem, jak liczyć te 100 dni bez 25 dni wicepremiera. Czy to było lepiej bez 25 dni z wicepremierem Leperem, czy gorzej?
Ja myślę, wie pani, że to było 100 dni, w których w trudnych warunkach udawało nam się wszystkim partiom koalicyjnym, nie bez kłopotów, realizować to, co obiecaliśmy wyborcom.
Wszystkim nie, bo nie było samoobrony.
Dobrze, no nie było przez 25 dni, pani redaktor.
Na 100 dni wszyscy, przez 25 dni,
ale pani redaktor, wszyscy o tym wiedzą i jak możemy oczywiście o tym rozmawiać, natomiast warto, pani redaktor, rząd przyjął budżet w ciągu tych...
I pan premier był ministrem rolnictwa.
Pan premier był ministrem rolnictwa, dokładnie.
Ale... A kiedyś premier był ministrem skarbu u nas. Premier Marcinkiewicz był ministrem skarbu. Tak, pamiętają
tak,
panowie.
Tak.
No jeśli odciąć całe to zamieszanie, które towarzyszyło studniom Jarosława Kaczyńskiego, a to zamieszanie dominuje ten wizerunek 3 miesięcy, to trzeba powiedzieć jedną rzecz, o której w ogóle się nie mówi, bo zamiast tego się debatuje o agentach i o teczkach, że to jest ten czas tych pierwszych 3 miesięcy. To jest czas, w którym po cichu, w sposób zauważalny dla każdego konsumenta, ale nie będący przedmiotem debaty publicznej, rośnie cena gazu, prądu, wołowiny, chleba, mąki, mleka, serów, jajek, podstawowej żywności. To jest wynik kompletnego braku polityki gospodarczej i zajęcia się teczkami.
Ale to co opowiada pan poseł, ja nie wiem, ale ja szczerze mówiąc, dla mnie wielkim fenomenem jest, jak może być cena, która rośnie w sposób niezauważalny dla konsumenta. Znaczy, to jest dla mnie fenomen
zauważalny dla panie pośle. Mówię w sposób... Niechże pan nie przeinacza. Mówię w sposób zauważalny dla konsumenta, a niezauważalny dla polityka.
Paliwo.
Ale Polska ma, znaczy ja chcę przypomnieć, bo być może pan poseł Rokita o tym nie wie, Polska ma najniższą inflację we wszystkich krajach Unii Europejskiej.
I fantastycznie rozwija się nasza gospodarka i rośnie w siłę, panie redaktorze, dotacje.
Dobrze, ale nie, bo ja chcę pani podać jeden przykład, bardzo ważny.
A ja mam pytanie, czy pan Bestry powinien popierać klub PiSu, czy pan Bestry powinien być w koalicji, czy nie?
Jeżeli prawdą jest to, co o nim napisano, to oczywiście nie powinien, tylko dlaczego pani, ja bym chciał powiedzieć pani tak, w gazecie, którą pani trzyma, możemy przeczytać, że w związku z tym, jaka jest sytuacja wewnętrzna na Węgrzech, poważny koncern, który chciał na Węgrzech zainwestować, z tego się wycofuje. Nie mamy przypadku poważnego koncernu, który w ciągu ostatnich tygodni czy miesięcy wycofałby się z Polski. Odwrotnie. Polska jest na trzecim miejscu w Europie pod względem inwestycji.
Ale przerywamy panu wszyscy teraz.
Dobra. Może nie o panu pośle Bestrym, bo tym
nie o panu Bestrym.
Zajmą ci, co powinni się zająć na pewno niesamowicie. Obrona. Natomiast jeśli odnosząc się do studni pana premiera i do obecności, nieobecności samoobrony w koalicji, to chcę powiedzieć jedno. Te 25 dni nieobecności samoobrony w koalicji właśnie powodowało wielkie, że tak powiem, wstrząsy na scenie politycznej i destabilizacja. A po wejściu samoobrony ja uważam,
wszystko się
że
uspokoiło.
Scena polityczna ustabilizowała.
A co z panem Bestrym, Roman Giertych?
Jeżeli prawdą jest, a wygląda na to, że to są rzeczy dosyć wiarygodne.
PiS to wczoraj potwierdził.
To mamy do czynienia z taką sytuacją, że powinniśmy wszyscy nalegać na pana Bestrego, żeby opuścił Sejm, bo to jest po prostu, jeżeli to jest prawda, to jest to hańba dla polskiego Sejmu. PiS powinien zerwać z tym panem umowę koalicyjną. Na pewno ten pan nie powinien siedzieć w pierwszym rzędzie, tak jak to teraz siedział, na miejscu Marka Jurka. Nie powinien, nie powinien być szefem klubu i powinien zostać odwołany z funkcji wiceprzewodniczącego Komisji Infrastruktury.
Ale w tej sprawie PiS ma bardzo jednoznaczne stanowisko i tutaj proszę się nie doszukiwać jakichś dwuznaczności,
ja
bo ich nie ma.
Się nie doszukuje.
Dwuznaczności na pewno nikt się nie doszukuje, panie Michale. Michał Kamiński.
Jedna uwaga polityczna tylko, Waldemar a propos Pawlak. Powrotu do samoobrony, bo myślę, że doświadczenia z
Pan prezes Pawlak jak zwykle przeżywa, że to nie on jest w koalicji, ale miał pan...
Ale,
przeżywam,
ale niech pan da powiedzieć.
No bo już drugi raz...
Panie, ale niech pan da powiedzieć. Powiedzieć o tym, że...
pierwszej wypowiedzi, ale naprawdę... Panie
chcę
pośle,
powiedzieć jedną pan, prostą...
Dziękuję bardzo.
Tylko się chłopaki nie bijcie, bo jesteście po moich dwóch stronach.
To co...
Pan sobie da radę, panie prezesie. Daję panu sekundę.
Tylko jedną rzecz powiedzieć, że to, co wyprawia w tej chwili Filipek, to czeka właśnie PiS, bo to przeżywaliśmy w paru samorządach, ale a w samorządzie mazowieckim...
Siódmy dzień tygodnia, Moniko Olej, dziękuję bardzo.
Siódmy dzień tygodnia.